Dzisiejsza historia jest przestrogą dla wszystkich kobiet, które szukają miłości, a także dla tych, które rozpoczęły nowe życie w nowym miejscu i czują, że potrzebują przy swoim boku kogoś, kto dałby im poczucie bezpieczeństwa. Taką osobą była też Edyta. 30-letnia kobieta mieszkała w stolicy już od kilku lat, a mimo to nie spotkała jeszcze nikogo na swojej drodze, komu mogłaby zaufać na tyle, żeby się z nim związać. Pracowała w jednej z austriackich firm. Była uważana za bardzo konkretną i kompetentną osobę. Skończyła studia ekonomiczne i znała się na tym, co robi. Jej szefostwo było z niej zadowolone, ale jedyne, czego brakowało w jej życiu, to miłość. Dlatego koleżanka Viola podsunęła jej taki pomysł, żeby założyła sobie konto na sympatii.pl. Skoro nie może znaleźć miłości w żadnej sytuacji, która miała miejsce w jej życiu i nie napatoczył się żaden mężczyzna, to być może tam udaje się znaleźć kogoś, z kim nawiąże jakąś poważniejszą relację. No więc Edyta wykupiła abonament i 19 sierpnia 2005 roku, dokładnie o godzinie 13:20, na jej anons odpowiedział Arkadiusz, którego zdjęcia przedstawiały jako fajnego, wyluzowanego chłopaka. Miał długie włosy, szeroko się uśmiechał, widoczne były też wyrzeźbione bicepsy. W opisie kreował się na wykształconego człowieka. Wcześniej studiował na AWF-ie, a teraz na Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Interesował się biznesem i gospodarką. Natomiast jego marzenia krążyły wokół wesołej, sympatycznej dziewczyny, która ceni szczerość i wspólnie spędzony czas. Wymienili się swoimi adresami mailowymi. Arkadiusz już w dalszej korespondencji dodał, że jest wnukiem kultowego reżysera Barei, a jego najbliższa rodzina mieszka we Włoszech. Natomiast Edyta odkrywała przed nim kolejne karty ze swojego życia. Opowiadała, gdzie pracuje. Podkreślała, że nienawidzi kłamstwa i odrobinę powątpiewa w to, że na tym portalu można znaleźć swoją drugą połówkę, ale jest twardo stąpającą po ziemi optymistką, która wszystkiemu próbuje dać szansę. Ich znajomość kwitła w oczach, tak samo jak Edyta. Widać było po niej radość, szczęście wręcz od niej emanowało. Arkadiusz opowiadał jej o swoim życiu w sposób ukazujący jego inteligencję i dobre wykształcenie, a oprócz wyrafinowanego słownictwa, które wręcz uwodziło Edytę, opowiadał jej o swoich upodobaniach kulinarnych, a także o swoich preferencjach odnośnie alkoholu. Uwielbiał wino, najlepiej australijskie, czerwone, wytrawne. Zdradził Edycie, że ma piwniczkę specjalnie przeznaczoną do przechowywania jego ulubionego trunku. Edyta była nim zafascynowana do tego stopnia, że chciała poznać go w rzeczywistości. No i długo nie trzeba było czekać. Umówili się w Łazienkach Królewskich. Arkadiusz miał przygotowaną dla niej różę, którą niespodziewanie wyciągnął spod kurtki. Uwodził kobietę w bardzo wysublimowany sposób, a kiedy ich spotkanie dobiega końca, Edyta odzywa się do swojej przyjaciółki i zwierza się jej ze szczegółów. Jest bardzo rozgorączkowana faktem, że udało jej się spotkać tak zaradnego faceta, a do tego o takim romantycznym usposobieniu. Korespondują ze sobą codziennie. Ale dopiero miesiąc później Edyta zaprasza go do swojego dwupokojowego mieszkania na obiad. Jak zwykle szarmancki, jak zwykle romantyczny Arkadiusz zjawił się przy drzwiach. Miał ze sobą wytrawne wino ze środkowych Włoch, rocznik 2002. Jednak czy to prawda? W końcu nie może być inaczej. Arkadiusz jest znawcą wina, dlatego Edycie nie przyszłoby na myśl, że mogłaby to być butelka z najbliższego supermarketu. Do tego ta róża, którą przyniósł ze sobą. Kobieta czuła, że to na pewno coś więcej niż zwykła przelotna znajomość. Wieczór, który spędzili razem, był idealny. Edyta nie mogła oprzeć się Arkadiuszowi i zdawałoby się, że on też jej nie. Został więc do rana, a podczas śniadania nie szczędził jej komplementów. Wprost oszalał na jej punkcie, a Edyta nie mogła uwierzyć w to, że przydarzyło jej się takie szczęście. Obydwoje wyszli do pracy. Tam też wysyłają do siebie kilka maili. Eryk był bardzo zapracowany, więc odezwał się dopiero wieczorem. Skrzynka mailowa pęka w szwach. Edyta co chwilę dostaje wiadomości pełne czułych słówek, jednak na tym się kończy. Wybranek jej serca nie ma czasu spotkać się z nią w ciągu kilku kolejnych tygodni. Edyta wielokrotnie chciała zjeść z ukochanym kolację, ale niestety nie było im to dane. Arek albo miał zajęcia na uczelni, albo wykręcał się nadmiarem zamówień od klientów. Miał dużo nadgodzin, musiał pracować, albo po prostu padała mu bateria w telefonie i nie mógł się odezwać do Edyty. Arkadiusz chciałby... Ich znajomość została tajemnicą. Obiecał Edycie ślub i chciał się spotkać z jej rodziną pierwszy raz podczas wspólnego obiadu 19 listopada 2005 roku. Wyznał Edycie, że jest dla niego bardzo ważna i ma dla niej pierścionek, przekazywany w jego rodzie z pokolenia na pokolenie, i miała przywieźć go jego matka bezpośrednio na zaplanowane spotkanie obydwu rodzin. Marzenia o ślubie przeplatały się jednak z rzeczywistością. Arek jako właściciel firmy zakładającej internet miał bardzo dużo pracy. Miała mu się przydarzyć niezwykła okazja dużego zysku. Chodziło o zakup sprzętu komputerowego w Niemczech, na który miał już kupca w Polsce. Arek naliczył sobie sporą marżę, która pomogłaby zakochanym spokojnie urządzić się w nowym mieszkaniu. Pojawił się jednak pewien problem, mianowicie Arkadiusz miał tylko 78 tysięcy złotych i tyle mógł zapłacić swojemu niemieckiemu kontrahentowi. Brakowało jednak 80 tysięcy, które musiał w jakiś sposób zdobyć do 10 listopada. Edyta była bardzo szczęśliwa, że nadarzyła im się taka okazja. Oczywiście nie zostawiła ukochanego na lodzie i postanowiła pomóc zebrać brakującą sumę. Głowiła się i troiła, żeby znaleźć jakiś sposób, ale dalej też nie mogła uwierzyć, że trafiła im się taka świetna okazja, a żeby dać upust swoim emocjom, pojechała do rodzinnego Łowicza, gdzie mieszkała jej matka. Mina Edyty od razu zwiastowała jakąś wielką nowinę. Opowiedziała matce o swoim szczęściu, jakie ją spotkała. Minęła się jednak trochę z prawdą, bo mamie powiedziała, że poznali się przez znajomych. Wspomniała też o bogatych rodzicach, świetnie prosperującej firmie. Jej mama z ciekawości zapytała, no to jakim samochodem jeździ jej ukochany. Edyta odrobinę się speszyła, powiedziała, że Arek nie przywiązuje uwagi do rzeczy materialnych, dlatego ma starego Poloneza. Wątek ucina nowym tematem dotyczącym ich planów na przyszłość. Pochwaliła się, że niedługo zmienią mieszkanie na większe, a kiedyś zamieszkają w 200-metrowym mieszkaniu, które zapisała Arkowi jego ciotka, w zamian za dożywotnią opiekę, kiedy już będzie w takim stanie, że będzie jej potrzebować. Edyta do Warszawy wróciła tego samego dnia. Nie wyznała Arkowi, że nie wytrzymała i wszystko powiedziała mamie. Przyznała się jedynie Wioli, że nie dotrzymała tej obietnicy i powiedziała też o czymś jeszcze. Otóż była drobina zaniepokojona niektórymi mailami od ukochanego. Podobno czasem odpisywał jej półsłówkami, tak bardzo neutralnie, a następnego dnia wracał do swojego romantycznego usposobienia i zachowywał się jak gdyby nigdy nic. Wiola powiedziała, że się trochę martwi o przyjaciółkę, mimo to, że odczuwa, że jest to trochę irracjonalne, bo przecież Arek nie zrobił jej nic złego, to czuła, że jednak coś może być nie tak. Edyta nie miała czasu zastanawiać się nad wątpliwościami przyjaciółki, no bo musiała wykombinować, żeby zdobyć te 80 tysięcy. Motywują ją do tego podwójnie rozmowy z Arkiem, omawiają wygląd ich nowego mieszkania, rozmawiają o wyposażeniu, o liczbie pokoi. Arek marzy o ogromnej wannie, a jego pragnienia podziela także Edyta. 19 października przyszedł do niej dziwny mail, którego dostała od rzekomej byłej dziewczyny Arkadiusza. Mężczyzna miał podobno tak przeżyć ich rozstanie, że miesiąc medytował w klasztorze, żeby w ogóle do siebie dojść. No i jeśli chodzi o tego maila, to była dziewczyna w szyderczy sposób odnosi się do Edyty. W mailu pisze, że Arek do niej wróci i to ona pomoże zrealizować jego biznesową transakcję. W treści nie brakuje też ironii i ogromnej arogancji, a także pewności siebie co do tego, że to na pewno nie Edyta ułoży sobie życie z Arkadiuszem. Kobieta zagotowała się po przeczytaniu maila, ale to tylko dolało oliwy do ognia i postanowiła działać jeszcze bardziej intensywnie. Następnego dnia wybrała się do banku, żeby zaciągnąć kredyt hipoteczny pod zastaw swojego mieszkania. Ubiegała się też o pożyczkę w kasie zapomogowej firmy, w której pracuje. Ręczył za nią szef. Uprosiła, żeby jej pomógł. Wzięła też kilka innych kredytów w różnych bankach, a wszystkie działania melduje Arkowi. Obydwoje są pełni nadziei, że szybko uda się zorganizować pieniądze, bo termin wpłaty niedługo mijał. Edyta naciskała Arka też na zaklepanie daty ślubu w urzędzie stanu cywilnego. W końcu niedługo mieli zostać narzeczeństwem. Arek utwierdza ją w swoich uczuciach, ale rozmawiają w taki sposób, że w sumie to nie umawiają się na żadną konkretną datę. Coś na zasadzie, powiedziałem, że pójdziemy, to po co drążyć temat i pytać kiedy. Chwilę po tej rozmowie znów zaczyna się moment, w którym Arek zaczyna pisać do Edyty półsłówkami. A kiedy ona zwraca mu na to uwagę, to zaczyna pisać tak jak zwykle, czyli zaczął prawić jej komplementy i obietnice co do ich wspólnej przyszłości. Niestety, ku niezadowoleniu Edyty, nie udaje jej się podpisać umowy o kredyt hipoteczny. Wzięła za dużo pożyczek w innych bankach, dlatego straciła zdolność kredytową. Odrobinę się podłamuje, ale szuka innych sposobów. Składa wniosek o kolejny kredyt w innym banku, ale najmniejszą kwotę. Brakuje im mimo wszystko jeszcze 10 tysięcy, ale Arek mocno dopinguje swoją ukochaną i udaje się jednak to zrobić. Kobieta w niecały miesiąc uzbierała 80 tysięcy złotych. Była tak szczęśliwa, że zwierzyła się swojemu koledze Andrzejowi, któremu nie do końca podobały się warunki transakcji, jakiej dokonywał Arek, a co najważniejsze, nic nie było udokumentowane umową. Wszystko załatwione było na ładne oczy. Ostrzegł ją, że coś mu nie pasuje, ale zakochana Edyta przelała ukochanemu część pieniędzy, a resztę dała mu do rąk w momencie, kiedy przyjechał do jej pracy. Od razu miał pojechać po towar, więc ucałowała go na drogę, a on pojechał do Kostrzenia nad Odrą. Podczas ich szybkiego spotkania powiedział Edycie, że zarezerwował termin ich ślubu na 17 grudnia. Nie muszę chyba opowiadać, jak radosna z tego powodu była Edyta. Nie mogła w pracy usiedzieć na miejscu, choć zwykle nie można było jej oderwać od papierów. Następnego dnia zakochani mieli spotkać się tylko we dwoje na romantycznej kolacji. 10 listopada to dzień imienin także jednego z członków rodziny Edyty i jak co roku przyjeżdżało kilka osób i wszyscy spotykali się na imieninowej kolacji. Zwykle o stałej porze dzwoniła też Edyta z życzeniami, ale tego dnia tego nie zrobiła. Jej mama zaniepokoiła się odrobinę, bo przypomniał jej się też jakiś straszny sen, który miała poprzedniej nocy, ale stwierdziła, że jednak nie chce go wspominać. Jej druga córka Justyna uspokoiła ją i impreza wróciła na dalsze tory. W końcu Edyta nie jest też dzieckiem, być może wyjechała na weekend z chłopakiem i nie ma zasięgu. Reszta dnia minęła im w dobrym nastroju. Niestety kontakt z Edytą dalej był mocno utrudniony, a w zasadzie wcale go nie było. Przez kilka kolejnych dni nie mogli się do niej dodzwonić, a w słuchawce słychać było tylko abonent poza zasięgiem sieci. Następnego dnia, we wtorek, Justyna jedzie do pracy Edyty. Tam dowiaduje się, że kobieta nie pojawiła się, co więcej nie zadzwoniła z żadnym wyjaśnieniem. W środę natomiast już całą rodziną, razem z Wiolą, przyjeżdżają do mieszkania Edyty. Nikt jednak nie ma kluczy, więc zaczynają podpytywać sąsiadów, czy może ktoś coś słyszał w sobotę albo w niedzielę. I nic podejrzanego nikt nie zauważył, a weekend miał minąć nadzwyczaj spokojnie. Jednomyślnie stwierdzają, że to czas zgłosić zaginięcie Edyty na policję. Jadą tam, a na korytarzu zaczepia ich Arkadiusz, który upewnia się, że to rodzina zaginionej i zaczyna do nich krzyczeć, że on jej nic nie zrobił, tylko to Edyta go oszukała. Byli troszkę zszokowani w ogóle tym faktem, no, że spotkali po raz pierwszy chłopaka swojej siostry, szwagierki, przyjaciółki. W sumie nie wiedzieli tak naprawdę, co on tam robi. Domniemam, że pojawił się na policji, żeby zgłosić to rzekome oszustwo, którego miała dopuścić się Edyta. Natomiast nie wiem, czy tak naprawdę było, jak do tego doszło, że wszyscy finalnie spotkali się na tym komisariacie. Policja natomiast przyjęła zgłoszenie od rodziny, a nazajutrz pojechali do mieszkania zaginionej kobiety. Justyna, oglądając wnętrze, zauważa, że brakuje laptopa i biżuterii. Spokój nagle zakłóca Arek, który pojawia się niespodziewanie na miejscu. Od razu zaczyna rzucać oskarżeniami, że to Edyta go oszukała i zniknęła z jego pieniędzmi. Żeby uwiarygodnić swoje zarzuty, wspomina o swojej rodzinie we Włoszech, o matce lekarce oraz o tym, że z wnukiem Barei. Przyjaciółka Edyty była zszokowana, nie mogła uwierzyć w te wszystkie oszczerstwa. W głowie miała zwierzenia przyjaciółki i nie mogła uwierzyć, że mężczyzna, któremu zaufała, mówi takie rzeczy. Kiedy udaje jej się oprzytomnieć, wykrzykuje do niego, że 17 grudnia miał przecież być ich ślub, więc to niemożliwe, żeby Edyta mogłaby tak po prostu uciec z pieniędzmi mężczyzny, którego tak bardzo kochała. Arkadiusz wzruszył tylko ramionami, twierdząc, że on nie miał zamiaru się z nią żenić. Poszukiwania Edyty trwają, a jej bliscy biorą sprawy w swoje ręce. 14 listopada Edyta umówiona była z Wiolą na mierzenie sukni ślubnej, więc Wiola upewnia się, że jej przyjaciółki nie było tego dnia w salonie. Na domiar w Urzędzie Stanu Cywilnego dostaje informację o tym, że na 17 grudnia nie ma żadnej rezerwacji ślubu nadana Arkadiusza i Edyty. Policja, korzystając ze swoich możliwości, natomiast przesłuchuje najbliższych i znajomych Edyty. Tak trafiają do Andrzeja, który niejednokrotnie był świadkiem rozmów zakochanych. Zeznał, że po długim weekendzie odbył dziwną rozmowę z Arkadiuszem, bo ten dzwonił do ich firmy, żeby zapytać o Edytę. Natomiast Andrzeja osobiście nie było wtedy w pracy, a na jego miejscu był inny pracownik narodowości austriackiej. Więc nie rozumiał, czego Arkadiusz szuka w ich firmie. Zadzwonił mimo wszystko do Andrzeja, a słuchawkę przekazał Arkowi, który pytał o Edytę. Był zaniepokojony jej nieobecnością, wyznał, że pożyczył jej sporą sumę pieniędzy, a od tamtej pory kobieta się do niego nie odzywa. Andrzej zaniemiał, a kiedy doszedł do głosu, wspomniał o tym, że przecież Edyta była z nim umówiona na kolację i mieli się wtedy rozliczyć z transakcji biznesowej. Arek wtedy przerwał rozmowę i po prostu się rozłączył. Spisywano kolejne zeznania i mimo zapewnień rodziny o tym, że Edyta jest z zawodu finansistką i że nigdy by nikogo nie oszukała, a na pewno nie ukradłaby czyichś pieniędzy, to na początku nawet jedna z funkcjonariuszek policji dała wiarę zeznaniom Arkadiusza. Sama później podczas rozprawy sądowej powiedziała, że sprawiał takie wrażenie, jakby to on został oszukany i że padł ofiarą jakiejś kłamliwej kobiety. Mimo tego, że później wiele razy stawiano go pod murem, udało mu się znaleźć wytłumaczenie na każdy z jakichś tam nieprawidłowości czy zarzutów w jego kierunku. Przychodził też na komendę, dopytując, co się dzieje w tej sprawie. Przedstawił nawet umowę, według której pożyczył Edycie 38 tysięcy złotych. Wykonano więc wywiad środowiskowy, który dotyczył Edyty, ale też Arkadiusza. No i z jego życia zaczęły wychodzić ponure fakty. Po pierwsze, nie miał żadnej firmy, nawet nie był nigdzie zatrudniony. Nie miał żadnych powiązań z rodziną sławnego reżysera, a jego matka Liliana nie mieszkała we Włoszech i nie była też lekarką. Arek mieszkał z nią, ale nie mieli pieniędzy na opłaty, więc ciążyło na nich zadłużenie opiewające na 72 tysiące złotych. Ciągle pożyczali pieniądze, starali się żyć od pierwszego do pierwszego, ale widocznie im to zbytnio nie wychodziło. Do tego Liliana miała na koncie kredyt, którego nie spłacała, a w mieszkaniu często odcinano prąd. Spółdzielnia wystąpiła nawet o ich eksmisję, ale wycofano wniosek po przedstawieniu, jakie wystawiła Liliana. Błagała i płakała o przedłużenie terminu spłaty zadłużenia, bo jej syn bardzo podupadł na zdrowiu. Zdiagnozowano u niego białaczkę i niedawno przeszedł przeszczep szpiku kostnego. Ona natomiast zarabia bardzo mało, bo zajmuje stanowisko pomocy administracyjnej w szpitalu i sama utrzymuje ich dwoje. Do tego dochodzą leki, inne wydatki związane z chorobą syna i po prostu nie ma pieniędzy, żeby móc spłacić dług. Funkcjonariusze dostali zgodę na przeszukanie mieszkania Liliany ze szczególnym uwzględnieniem pokoju Arkadiusza. Po wejściu do środka zastali tam nieprawdopodobny brud i bałagan. Warunki utrudniały wykonywanie czynności, ale zakończono je z dobrym rezultatem. W jego rzeczach znaleziono umowę wynajmu mieszkania na Żoliborzu, podpisaną między nim a biurem pośrednictwa nieruchomości reprezentującym właścicielkę mieszkania. Była nim starsza pani, a umowa obowiązywała od 8 listopada 2005 roku. Oprócz tej umowy znaleziono tam amunicję do broni gazowej, a także dwie książki dotyczące kryminologii i anatomii człowieka. Po przeszukaniu mieszkania policja dotarła do właścicielki mieszkania, które wcześniej Arkadiusz wynajął i potwierdziła, że wynajął je mężczyzna, który zapłacił z góry za cały miesiąc. Sprawił wrażenie bardzo miłego. Przedstawił się jako pracownik zagranicznej firmy, który został oddelegowany do Warszawy na kilka miesięcy. Nie było z nim żadnych problemów, jedynie ktoś zaalarmował ją, że mimo deszczu i niskiej temperatury w mieszkaniu cały czas otwarte są okna. Arek wyjaśnił jej, że jest alergikiem i przy zamkniętych bardzo się dusi, no i więcej już nie miała z nim kontaktu. Natomiast na policję dotarła informacja, że Liliana, matka Arkadiusza, nagle uregulowała zadłużenie spółdzielni mieszkaniowej, spłaciła też zaległości syna na prywatnej uczelni, co więcej, kupiła nawet samochód. Jej syn natomiast kupił sobie nową skórzaną kurtkę, w której pojawiał się na zajęciach. Sprawiał wrażenie osoby, która nagle zaczęła mieć portfel pełen pieniędzy. Dzięki tym doniesieniom jeszcze bardziej zaczęli przyglądać się Arkadiuszowi i funkcjonariuszom bliższa stała się wersja o tym, że jednak to Edyta przekazała mu większą sumę pieniędzy, a nie to, tak jak mówił Arek, że on miał jej pożyczyć około 40 tysięcy złotych. Mężczyzna został ponownie przesłuchany. Policjanci chcieli, żeby ustosunkował się do zeznań Andrzeja, który powiedział, że 10 listopada miał spotkać się z Edytą na romantycznej kolacji. Według operatora sieci, w której kobieta miała wykupiony abonament, udało się prześledzić jej ostatnią trasę przed tym, jak jej telefon został wyłączony. Zarejestrowano, że wyszła z biura, kierowała się w stronę jej mieszkania, następnie zalogowała się do sieci w pobliżu wynajętej przez Arkadiusza kawalerki na Żoliborzu, a po tym już jej telefon zamilkł. Mężczyzna zeznał, że był umówiony z Edytą w mieszkaniu, które dzielił z matką. Ona tego dnia miała pojechać na działkę, ale zmieniła zdanie, dlatego żeby przekazać informację Edycie o tym, że jednak nie będą mogli się spotkać, poprosił ją, żeby pojawiła się pod sklepem przy tamtej wynajętej kawalerce. Czytając te zeznania, od razu można zauważyć, że Arkadiusz coś kręci. Po pierwsze, nie wyjaśnił, po co było mu to wynajęte lokum, skoro nie służyło do spotkań z Edytą, bo jak zeznał, umówieni byli w jego starym miejscu zamieszkania. No i skoro rzeczywiście jego matka miała zmienić zdanie co do wyjazdu na działkę, to nie mógł jej powiedzieć o tym przez telefon, tylko specjalnie musiała jeździć gdzieś pod sklep spożywczy, żeby dowiedzieć się, że kolejny raz jednak się nie spotkają. No a potem jeszcze musiałaby wrócić do domu. Więc to tak nie trzyma się w ogóle dla mnie kupy. No i nawet gdyby zależało mu na tym spotkaniu i gdyby kochał ją tak jak opowiadał policji, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby wieczór przy kolacji spędzić w jakiejś restauracji. No więc, żeby potwierdzić zeznania, że Edyty nigdy nie było w wynajętej kawalerce, zarządziła kolejne przeszukanie. Znaleziono tam srebrną bransoletkę i perfumy Chanel, które Viola zidentyfikowała jako prezent, który dała przyjaciółce. Arek natomiast zeznał, że Edycie nie spodobał się, więc postanowili, że dadzą go Liliannie, jego matce, podczas świąt. Mężczyzna został puszczony wolno, a w kolejnych dniach sprawę przejął Wydział Kryminalny z innego komisariatu. Policjantom udało się dotrzeć do potwierdzeń przelewów na konto Arkadiusza, które wykonała Edyta. Do jej skrzynki zaczęły napływać nakazy zapłaty rat za kredyty, które wzięła. Mężczyzna przedstawił wtedy trochę inną wersję odnośnie pożyczki, jakiej udzielił. Chciał w ten sposób wyjaśnić, dlaczego miała mu przelać 2 razy po 14 000 zł na jego konto, mimo tego, że to on pożyczył jej 38. Podobno to Edyta wyszła z inicjatywą małego oszustwa finansowego. Według Arka śledziła proces Bogusława Baksika, założyciela sławnego Artbi, i chciała obracać jedną sumą pieniędzy w kilku bankach. To właśnie na tym polegał oscylator ekonomiczny, który opracował właśnie Baksik. Arkadiusz miał zaufać Edycie, bo była księgową, no i powinna wiedzieć, co robi. Niestety według niego oszukała go tylko, jak dostała gotówkę do ręki i po prostu zniknęła. Te zeznania nie spowodowały także, że zatrzymano Arkadiusza. Nie było żadnych większych dowodów, że mógł jej coś zrobić. Jednak kobieta, od której wynajął mieszkanie, przestraszyła się całej sytuacji, nie chciała mieć nic wspólnego z policją, dlatego zerwała z nim umowę wynajmu. Do tego, kiedy weszła do mieszkania, zauważyła pewne zmiany, których Arkadiusz z nią nie uzgadniał. Brakowało tam meblościanki, która znajdowała się w podstawowym wyposażeniu mieszkania. Do tego w łazience zostały odbarwione granatowe fugi, a na suficie można było znaleźć ślady świeżej farby, chociaż mieszkanie było po generalnym remoncie. Dodatkowo przy rozliczaniu opłat okazało się, że mężczyzna zużył tak dużo wody w ciągu tygodnia, było to chyba około 700 litrów, że nawet kobieta nie była w stanie zużyć takiej ilości podczas całego roku. No i mimo strachu przed policją, no i całej tej stresującej sytuacji, no zgłosiła te fakty śledczym, którzy po raz kolejny wezwali Arkadiusza na przesłuchanie. Na pytanie, co robił w dniach między 8 a 10 listopada, odpowiedział, że zawadzała mu meblościanka, więc postanowił ją wyrzucić, no i że tam pojawił się jakiś odprysk na suficie, więc postanowił go zamalować. Tylko że według zeznań Andrzeja miał wtedy jechać i odbierać sprzęt w Kostrzyniu nad Odrą. Opowiadała mu o tym Edyta, tak samo jak i o wszystkich innych szczegółach transakcji Arkadiusza. No i on nie potrafił odnieść się do tej sprzeczności. Zaczął odpowiadać, że już nic nie pamięta, albo że po prostu czegoś na dany temat nie wie. Według logowania jego telefonu nigdzie się nie wybierał i cały czas był w Warszawie. Od tej pory tak naprawdę wszystko, czego dowiedziano się o Arkadiuszu, obracało się przeciwko niemu. Wszystkie jego zeznania nie miały sensu, a to, co robił pomiędzy 8 a 10 listopada, było częściową tajemnicą do momentu, kiedy sprawdzono jego laptopa. Okazało się, że na sympatii miał kilka kont, na których korespondował aż z 24 kobietami. każdą z nich uwodził tak samo jak Edytę. Miał naprawdę lekkie pióro, bo komplementy, jakie prawił swoim kochankom, są naprawdę wysublimowane. Każdą z nich okłamywał, każdą z nich wykorzystywał jak tylko się dało. Okazało się też, że przez krótki czas był żonaty. Policja dotarła do jego byłej żony, ale ona nie wyrażała się o nim zbyt pochlebnie. Ich małżeństwo trwało dosłownie kilka miesięcy, a ten cały czas, który opisała jego żona, twierdzi, że był dla niej bardzo traumatyczny. Opowiedziała śledczym, jak wyżywał się na niej psychicznie. Po ślubie okazało się, że pracuje na taksówce, natomiast wcześniej opowiadał, że jego matka jest znaną lekarką, ma dobrze prosperującą prywatną klinikę, a jego ojciec ma firmę budowlaną i że pomagają mu finansowo, dlatego nie będą musieli liczyć się z każdym wydatkiem. Skończyło się na tym, że to ona ich utrzymywała, nie dołożył żadnego grosza do gospodarstwa domowego, które mieli razem prowadzić. A oprócz tego wyłudził jeszcze 24 tysiące złotych w banku. To był po prostu zwykły kredyt na samochód, ale nie zapłacił nawet jednej raty. Oprócz wszystkich kłamstw i ciężaru, który dla niej stanowił, musiała utrzymać ich oboje, mimo że chodziła jeszcze wtedy do szkoły. Kiedy postanowiła się rozwieść, okazało się, że podczas wszystkich kłótni, jakie między nimi wybuchały, Arkadiusz bardzo często wypominał moment, w którym jego żona dostała prezent pocztą kwiatową. Nie było tam żadnego liściku, a on oskarżał ją o zdradę. Stwierdził, że to jest na pewno prezent od kochanka. Okazało się, że on sam go wysłał, dlatego że podczas wyprowadzki kobieta znalazła w jego spodniach rachunek z poczty kwiatowej, co utwierdziło ją w tym, że jej mąż nie jest do końca normalny. We wszystkich korespondencjach Arkadiusza pojawiała się też tajemnicza Ania. W historii, której opowiedział Edycie, była jego byłą dziewczyną, natomiast w rozmowach z innymi kobietami zmieniała swoje role. Raz była jego siostrą, raz koleżanką, a czasami nawet byłą narzeczoną. Śledczych zastanowił fakt, że ciągle o niej wspomina, no i postanowiono odnaleźć tę kobietę. Okazało się, że ma męża i córeczkę, a znajomość z Arkadiuszem odcisnęła piętno na jej małżeństwie i ogólnie na jej życiu. Poznała go w momencie, kiedy dowiedziała się o tym, że zdradził ją mąż. Pracowała jako ekspedientka, a Arek przyszedł po prostu do jej sklepu i zaimponował jej wszystkimi opowieściami, które padły z jego ust. Tak jak innym kobietom, nie szczędził komplementów, a Anna, czując się zagubiona i niepewna swojej przyszłości, uległa mu. Zaczęli się spotykać po kryjomu, ale w momencie, kiedy pogodziła się z mężem, chciała zerwać tę znajomość. Niestety Arek nie pozwolił jej na to, zaczął ją szantażować, powiedział, że wszystkie zdjęcia, które mu wysłała, umieści na wszelakich portalach, a po wszystkim się zastrzeli. Anna wiedziała, że może być do tego zdolny, bo opowiedział jej, że należał do Legii Cudzoziemskiej. Dlatego spotykała się z nim na siłę, bojąc się, że ich znajomość wyjdzie na jaw. 11 listopada 2005 roku napisał, że przyjedzie pod market, w którym pracowała, i kiedy wyszła, zdziwiła się, bo oczekiwała, że przyjedzie swoim starym polonezem. Natomiast on zjawił się prawie nowym autem. Kiedy kobieta weszła do samochodu, od razu powiedział, że dostał je od dłużnika w ramach spłaty pewnej kwoty, którą mu pożyczył. Zaczął jej opowiadać o tym też, że przejął firmę budowlaną po ojcu. Odchylił nawet marynarkę, żeby pokazać jej dwa zwinięte pliki pieniędzy. Jeden chciał dać jej na przechowanie, ale ona się nie zgodziła. Pochwalił się też wynajętym mieszkaniem na Żoliborzu. Powiedział, że od tej pory przestaną wynajmować hotele i będą mogli spotykać się w domowym zaciszu, ale jeszcze dzisiaj nie mogą tam pojechać, dlatego że, jak zażartował, śmierdzi tam trupem, dlatego musi jeszcze ze dwa dni wywietrzyć, ogarnąć to mieszkanie i dopiero wtedy będą mogli się tam spotkać. Kobieta zgłodniała, więc pojechali do McDonalda. Nie za każdym razem, kiedy musieli zwolnić albo gdzieś się zatrzymać, to Arek miał problem z obsługą tego samochodu, a jak zgasł silnik, to miał problem z odpaleniem. Na pierwszy rzut oka widać było, że jeszcze nie do końca radził sobie z nowym samochodem. Jak się później okazało, był to prawdopodobnie samochód Edyty, a znaleziono go porzuconego na obrzeżach Warszawy 7 stycznia 2006 roku. Znaleziono tam karteczkę z adresem kawalerki, którą wynajął Arkadiusz. Grafolog potwierdził, że to pismo Edyty. Auto pokazano Annie, która potwierdziła, że to ten sam, którym po nią przyjechał 11 listopada. Była nawet na tylnym siedzeniu parasolka, którą chciał jej dać, kiedy wysiadała z samochodu. Ona jej nie chciała przyjąć. Arkadiusza po raz kolejny wezwano na przesłuchanie. Dopytywano, kto był jego dłużnikiem, oprócz tego, że zeznał wcześniej o tym, że pożyczył pieniądze Edycie. No i tutaj zaczęły z jego ust padać słowa. Nie pamiętam, nie wiem. Dlatego drobiazgowo zanalizowali wszystkie kłamstwa i kolejną rzeczą, do której chcieli, żeby się ustosunkował, była sprawa jego finansów. Chcieli wiedzieć, z czego odłożył 40 tysięcy, które miał pożyczyć swojej dziewczynie, skoro nie miał stałej pracy, a wcześniej pracował jako kurier, goniec czy dostawca. No i zajmował też inne stanowiska. Na pewno nigdy nie był właścicielem firmy, za jakiego się podawał. I było to zastanawiające, że jeżeli nie miał z czego żyć, nie mieli z matką pieniędzy na opłaty, to jak to się stało, że uzbierał taką kwotę i do tego zamiast wydać je na bieżące zaległości, zaczął je pożyczać różnym osobom i oprócz Edyty według zeznań Anny jeszcze miał innego dłużnika. Wszystko to, co mówił Arkadiusz, to istny absurd, więc może podsumujmy to, co zeznał śledczym i to, co udało się ustalić, że jest kłamstwem. Podczas pierwszego przesłuchania zeznał, że 10 listopada miał widzieć się z Edytą w domu rodzinnym, natomiast ich plany pokrzyżowała matka. Spotkali się więc pod jakimś sklepem spożywczym, żeby mógł powiedzieć jej, że z ich planów nici. Natomiast później w rozmowie z Justyną, wtedy kiedy po raz pierwszy policja otworzyła drzwi do mieszkania Edyty, powiedział, że 10 listopada rozmawiał z Edytą tylko przez telefon i że nie widzieli się osobiście. 8 listopada miał też wyruszyć do Kostrzynia, żeby odebrać towar z Niemiec, natomiast to niemożliwe ze względu na to, że data 8 listopada widniała na umowie wynajmu mieszkania, którą podpisał Arkadiusz, więc oczywiste jest to, że nie mógł być wtedy kilkaset kilometrów od domu. Następnego dnia, czyli 11 listopada, dzień po sprzeczce z Edytą, która miała miejsce po tym, kiedy Arek odwołał ich kolację, miał zjawić się pod jej drzwiami, które były zamknięte. Zostawił tam podobno liścik o treści: gdzie jesteś, odezwij się. Rodzina Edyty, która zjawiła się na miejscu po kilku dniach, w drzwiach znalazła tylko kartkę dotyczącą, że w razie niezapłaty rachunku za prąd zostanie on odcięty i są pewni, że tam żadnego liściku od Arka nie było. Laptopa oraz biżuterię, których brak stwierdziła siostra Justyna, znaleziono później też w mieszkaniu jego i jego matki. Do tego mamy świadka, który potwierdził, że Arkadiusz używał samochodu Edyty w momencie, kiedy nie było już z nią kontaktu. Policja dobrze wiedziała, że Arkadiusz ma coś na sumieniu. Dlatego robiono wszystko, żeby znaleźć jakikolwiek ślad Edyty w wynajmowanym mieszkaniu. I poszukiwania te przyniosły rezultat, bo rok po jej zaginięciu w kanalizacji Brodzika znaleziono ślad krwi. Poddano go badaniom DNA, które potwierdziło, że należała do Edyty albo osoby z nią spokrewnionej. Śledczy zmotywowani postępem sprawdzili po raz kolejny tamto mieszkanie i po raz kolejny udało znaleźć się ślady krwi. Były na uszczelkach syfonu, a także na ścianie kabiny prysznicowej. W odpływie utknęły także włosy, które należały do Edyty. Biorąc pod uwagę zeznania Arkadiusza, że Edyty nigdy nie było w wynajmowanej kawalerce, można wywnioskować, że chciał ukryć jej obecność w tamtym mieszkaniu, ale gdyby nie zrobił jej krzywdy, to nie miałby powodu, żeby to robić. i hipoteza na temat tego, że jednak coś jej się tam stało, zostaje utwierdzona po znalezionych tam śladach. Śledztwo trwa dalej, a na policję zgłasza się Sylwia, która o sprawie usłyszała w telewizji i stwierdziła, że może mieć do przekazania istotne informacje. Opowiedziała o tym, że Arkadiusza poznała na sympatii.pl i był on jedną z wielu osób, która odpowiedziała na jej ogłoszenie, natomiast on wydał jej się bardzo sympatyczny i uśmiechnięty, dlatego nawiązała z nim kontakt i szybko okazało się, że znajdują się w podobnej sytuacji. Sylwia mieszkała ze swoim mężem, mimo tego, że byli w trakcie rozwodu. Mężczyzna nie chciał się od niej wyprowadzić, natomiast Arek przedstawił taką wersję, że mieszkał ze swoją byłą już narzeczoną we wspólnym wynajmowanym mieszkaniu. Kobieta nie chciała się od niego wyprowadzić ze względu na swój apodyktyczny charakter i chorą zazdrość. Nie chciała, żeby znalazł sobie kogoś innego. Ich rozmowa według Sylwii zeszła na bardzo żartobliwy żargon, dlatego potem, jak zwierzyła mu się jeszcze z innych problemów z mężem, on zaczął dzielić się z nią różnymi pomysłami na temat tego, jak można się kogoś pozbyć, że za niewielkie pieniądze można kogoś zlikwidować. Na pewno znajdzie się ktoś z Rosji, który wykona takie zlecenie i bez problemu rozpuści ciało kwasem solnym, ewentualnie części, których nie da się rozpuścić, wrzuci do kanału Żerańskiego. No, Sylwia w tamtym momencie potraktowała to jako żart, jak czarny humor, bo nic więcej nie zostało jej, jak tylko uśmiech do złej gry. Wszystko układało się dobrze. Udało im się nawet spotkać pod koniec września. Ale to był jedyny raz, dlatego że Arek urwał kontakt w momencie, kiedy dowiedział się, że Sylwia ma dziecko. Mimo bardzo obszernego śledztwa i wielu spraw, które się odbyły, nikt nie pojawił się z rodziny Arka. Nie było nawet jego matki na przesłuchaniach, z którą bardzo często korespondował. Jednak po jego aresztowaniu wysyłał listy, które w głównej mierze dotyczyły pieniędzy, o które prosił. Listy te były też pełne opowiadań o różnorakich znajomościach, jakie zawarł w areszcie. Miało być tam wielu wpływowych biznesmenów, podobno obiecali mu pomóc wyjść na prostą, dzięki nim nie będzie musiał już się martwić o finanse. Pogratulował matce tego, że stawia domek na działce, obiecał też, że drugi postawiał pod Warszawą. Mnie natomiast dziwi fakt, że jeszcze niedawno kobieta nie miała za co żyć, a nagle stawia domek na swojej działce. Przecież to wszystko kosztuje, a tak naprawdę jeśli chodzi o Warszawę, to te okolicy rosną kilkakrotnie. Nie ma może ta sprawa jakiegoś bezpośredniego związku z zaginięciem Edyty, ale wydaje mi się to dziwne. Mamy 2010 rok, mija 5 lat od zaginięcia Edyty, a proces dalej się nie zakończył. Podczas ostatniej rozprawy prokurator cały czas uznawała winę Arkadiusza i chciała, żeby został skazany na dożywocie. Powtarzała, że nie znaleziono ciała ofiary, ale nie ma też żadnych przesłanek do tego, żeby brać pod uwagę to, że kobieta z jakichś względów chciała urwać kontakt z rodziną i wyjechać w miejsce, gdzie nigdzie nie zostanie odnaleziona. Jej zdaniem Arkadiusz przez bardzo długi czas pracował na zaufanie Edyty, a potem bez żadnych skrupułów ją zamordował i ukrył jej ciało. Obrońca Arkadiusza natomiast uważał, że nawet jeśli jego klient miał taki sposób na życie, a nie inny, to uwodzenie i okradanie swoich kochanek nie sprawia, że od razu staje się mordercą. Pewności co do tego, co stało się z Edytą, nie ma, a jeżeli nie ma, to cały czas trzeba uważać oskarżonego za niewinnego, biorąc pod uwagę tutaj zasady domniemania niewinności. Nie ma stuprocentowej pewności, że Arkadiusz mógł zrobić krzywdę Edycie. Może rzeczywiście postanowiła odciąć się od dotychczasowego życia, a do tego miałaby popchnąć ją kłótnia ze swoim narzeczonym. To tłumaczyłoby też porzucony samochód. Kobieta mogła być bardzo wzburzona i zawodząc się po raz kolejny na narzeczonym, mogła podjąć decyzję, która zaważyłaby na jej całym życiu. Sąd wziął pod uwagę wszystkie fakty, które wskazywały na to, że Edyta została jednak zamordowana, ale musiał wziąć też pod uwagę wszystkie wątpliwości, które nie zostały wyjaśnione podczas całego procesu. W pierwszej instancji wydano w tej sprawie wyrok uniewinniający Arkadiusza od morderstwa Edyty. Natomiast został skazany na 5 lat więzienia za posiadanie amunicji do pistoletu gazowego, a także za wyłudzenie 28 tysięcy złotych od zaginionej. Na całe szczęście wniesiono apelację, zrobił to prokurator i adwokat Arka. Wyrok został uchylony, a także przekazany do ponownego rozpatrzenia. Proces otworzono od nowa. Świadkowie zeznawali kolejny raz. Długo nie pojawiało się nic nowego, aż nagle w Wiśle znaleziono ludzką czaszkę. Media gorączkowo informowały o przełomie w sprawie. Analiza budowy czaszki wskazywała, że może należeć do Edyty, ale żeby to potwierdzić, przeprowadzono badania DNA. Z niecierpliwością czekano na wynik, który wszystkich zszokował. Znaleziona czaszka nie należała do Edyty. Wszyscy, którzy mieli nadzieję na to, że to dzięki temu uda się skazać Arka, bardzo się zawiedli. Przede wszystkim rodzina myślała, że będą mogli w godny sposób pochować szczątki Edyty. Tak się niestety nie stanie, bo ciała kobiety cały czas nie odnaleziono. Podczas ostatniej rozprawy sąd wydał wyrok skazujący. Wzięto pod uwagę wszystkie dowody układające się w jednolitą całość, motyw, a także charakter i sposób życia oskarżonego. Nikt inny nie miałby żadnej korzyści z morderstwa Edyty. Tylko Arek dzięki zdobytym pieniądzom spłacił wszystkie zadłużenia i otworzył sobie bramę do lepszego życia. Wszystkie jego zeznania nie trzymały się kupy, tylko on okazał się kłamcą w całej tej sprawie. Mimo, że nie ma ciała, sąd uznał prawdziwość i zasadność wszystkich dowodów, dlatego skazał go na dożywocie. Jak zauważyliście, na kanale pojawia się wiele historii ukazujących bezradność i niekompetentność policji i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Dzisiejszy odcinek pokazuje jednak, że w naszym kraju można liczyć na sprawiedliwość. Arkadiusz został skazany. Jednak to nie zwróci życia Edycie. Teraz jedyne, co mógłby zrobić, to wyjawić, co tak naprawdę stało się 10 listopada i co zrobił z jej ciałem. Rodzina dowiedziałaby się chociaż, czy będzie w stanie ją normalnie pochować. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. O takich historiach trzeba mówić, trzeba przypominać. Dlatego mam nadzieję, że opracowanie w mojej wersji przypadło Wam do gustu i że jesteście zaskoczeni tym, że na kanale pojawił się podcast dłuższy niż poprzednie. Każda historia, którą Wam opowiadam, zapada mi w pamięć, jednak tę traktuję jako przestrogę i chciałabym, żebyście zachowali rozsądek przy poznawaniu ludzi z internetu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.